Tak się cały miesiąc nosiłem z zamiarem podzielenia się z braterstwem tematem takim trochę może proroczym, nawet nie trochę proroczym, tylko bardzo proroczym, o wielkim proroctwie naszego Pana, zawarty w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, w nawiązaniu też do innych wypowiedzi Pana Jezusa o czasie deptania Jerozolem, o tym, że dom ich pusty miał zostać. I to dość takie jest ciekawe, bo tak żeśmy tam się zastanawiali, nieraz tam w pracy sobie rozmawiamy przy śniadaniu, że Pan Jezus kiedy o tych rzeczach mówi, że to będzie, że to przed Nim, jak gdyby, kiedy mówi to w 33 roku, to mówi, że będzie się to dopiero działo. A ostatnim aspektem, jak gdyby, tego jego wielkiego proroctwa, to miało być to, że miała być kazana Ewangelia na świadectwo po wszystkie narodach, po krańce ziemi, a wtedy dopiero miał przyjść koniec. I tu ostatnio też takie rzeczy się ciekawe dowiedziałem, że na przykład bardzo zaczyna być podatne Chiny na głoszenie Ewangelii. Się okazuje, że ten reżim, który prześladował chrześcijan, to w tej chwili dość łaskawie zaczyna patrzeć na to, bo się okazuje, że przy tej wydajności Chińczyków, kiedy wszystko w zasadzie zalewają cały świat i wciąż chcą być tani, to się okazuje, że chrześcijanie to są ludzie, których nie trzeba pilnować, którzy nie kradną, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków, zobowiązań. I to daje takie światło. Też i my na proroczo, kiedy na to popatrzymy, to widzimy, że wiele spraw jeszcze jest jak gdyby przed nami. No i biorąc do serca sobie dość takie ciekawe myśli, tutaj brat Marian mi podarował, to zebrał to brat właśnie, który ten werset, wiersz nam przysłał. To postanowiłem ten wykład zmienić. A myśli brata Russella, on tak powiedział w pewnym miejscu. Każdy powinien odczuwać pewną ostrożność w przedstawianiu jakiejkolwiek nauki lub sprawy nieokreślonej jasno i wyraźnie w Piśmie Świętym. A na to nie powinien nauczać pewnych spekulacji. W Słowie Bożym znajduje się wiele rzeczy prostych, jasnych i pewnych, o których możemy mówić i rozmyślać, że nie mamy prawie żadnego usprawiedliwienia do górnolotnych spekulacji. Pismo Święte oświadcza, że rzeczy tajemne należą do Pana Boga, a jawne nam, Synom Ludzkim. Można jednak powiedzieć, że prawdopodobnie do końca naszej drogi będziemy uwikłani niektórymi błędami i zamieszaniem, a dopiero po naszej przemianie poznamy wszystko tak, jak sami jesteśmy poznani. I to dość takie ciekawe słowa brata Russella. W związku z czym i przy tym okresie przedświątecznym, to postanowiłem zbrać mi się takimi rzeczami, myślę, podzielić, które są nam może najbardziej ze wszystkich rzeczy potrzebne. I jednym chyba z najpiękniejszych rozdziałów Pisma Świętego, a tym najpiękniejszym rozdziałem Pisma Świętego to jest 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Też to wszystko, co będę mówił, to w pierwszym rzędzie chciałbym sam umieć w życie to zastosować. I mówię to jako pewną zasadę. Nie, że o kimś myślę, że jest taki czy siaki, ale bracia, wysłuchując tego tematu czy innych, to w swoim sumieniu już powinni rozeznać, czy mają z tego jakiś pożytek, czy też nie. 13 rozdział to jest tak zwany hymn miłości. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brzągająca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo, a wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. A choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystką majątność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Bardzo piękne słowa apostoła Pawła, które są taką przestrogą na całe nasze życie, na całe nasze poświęcenie. Że możemy różnymi rzeczami głębokimi się zajmować, a jednak jeżeli tej podstawowej nie będziemy przestrzegali zasady Ewangelii, wzajemnej miłości jednego do drugiego, to apostoł Paweł mówi, że to do niczego nam się nie przyda. Popatrzmy na wiele wersetów Pisma Świętego, które o tym uczuciu traktują. Postarajmy się zwrócić naszą uwagę na to, dlaczego jest miłość tak ważną rzeczą. Na przykład apostoł Piotr w swoim liście w 4 rozdziale, 8 wersecie mówi, że miłość zakrywa wiele grzechów. 4:8. Przecież trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, ale wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Bardzo ciekawy werset i bracia nieraz się zastanawiali, bibliści też, jak go można zrozumieć. Myślę, że go można zrozumieć w dwojaki sposób. Że jeżeli kochamy drugą osobę, naszego brata, to wtedy ta miłość pozwala nam wybaczać wiele rzeczy. I trzymać tą łączność, tą społeczność, budować bez względu na to, że ktoś popełnia jakieś błędy. To myślę, że miał na myśli Pan Jezus, kiedy Piotr przyszedł do Pana Jezusa i mówi, jeżeli brat mój zgrzeszy przeciwko Tobie, przeciwko mnie, ile razy mam mu wybaczyć? Czy 3 razy, czy 7 razy? U Żydów było mówione, że 3 razy to już taka granica wytrzymałości. A Piotr chcąc, jak gdyby Panu zaimponować, mówi 7 razy. A Pan Jezus mówi, nie 7, tylko 7 razy 70 krocie. Ale z drugiej strony, to jeżeli będziemy tą miłość mieli do naszych bliźnich, do bliskich i dalekich, to może się okazać wówczas też tak, że kiedy staniemy wszyscy przed stolicą Chrystusową, to na czym żeśmy zapracowali, Pan Bóg, Chrystus Pan, łaskawie może na nas wejrzeć i wiele naszych błędów, które przez całe życie popełniamy, to jak gdyby to zakryje i na wadze, na tej szali boskiego miłosierdzia przeważa ta dobra nasza strona. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 1 rozdziale i w 5 wersecie to mówi, że końcem wszystkich przykazań to jest co? To jest miłość właśnie z czystego serca. Ewangelia Jana 13 rozdział 34 werset. Odczytamy te słowa, które zostawił Pan Jezus do apostołów, kiedy już się z nimi żegnał i ostatnie mowy przed swoją śmiercią przepowiadał, to w 13 rozdziale, 34 i 35 wersecie mówi tak. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jako mi ja was umiłował, abyście się wy społecznie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. A więc jeżeli w życiu naszym będziemy stosowali się tą zasadą miłości, to jest taka legitymacja, takie upoważnienie, że możemy nazywać się chrześcijanami, że uczniami Jezusa Chrystusa. Bo chociaż Pan Jezus mówił to do apostołów, to jednak kiedy się później w wieczorniku jeszcze modlił, to nie tylko modlił się za apostołami, ale również się modlił za nami, których jeszcze na świecie nie było, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie. Pierwsze wspaniałe te słowa na temat miłości opisuje ten ewangelista, którego Pan Jezus może najbardziej kochał, który bardzo był związany z naszym Panem. I w 4 rozdziale 1 listu ewangelisty Jana czytamy takie słowa. Najmilsi, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga. A więc też uczucie miłości to nie jest skądś, nie wiadomo skąd wzięte. Ale uczucie miłości, apostoł Jan nam tutaj mówi, że to jest taka dewiza Boża, że to z Boga pochodzi. I każdy, kto się do tej miłości chce stosować, to Pismo Święte nam tutaj mówi, że jest z Boga narodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. I w tym jest miłość, nie iż byśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. Najmilsi, ponieważ nas tak Bóg umiłował, i my powinniśmy jedni drugich miłować. Boga żaden nigdy nie widział, a jeżeli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka i miłość Jego doskonała jest w nas. Ciekawą rzecz apostoł Jan mówi, że Pana Boga nikt nigdy nie widział i widzieć nie może, ale jednak przez stosowanie tego uczucia miłości, chociaż cząsteczki tego, co nam trudno to tak poznać, na czym to polegało miłość Boga do nas, ja posłuchaj, że to nie myśmy Pana Boga, tylko On nas ukochał do tego stopnia, że swego Syna dał jednorodzonego, abyśmy przezeń wierzyli, aby każdy, kto w nie wierzy, miał żywot wieczny i nie zginął. Ale co w liście do Galatów apostoł jeszcze mówi? Że wiara to przez co może być skuteczna? Czy możemy powiedzieć, że wiara to, że wierzymy, tak? Jeżeli tej wiary nie poprzemy w życiu naszym właśnie społecznością, miłością, to wówczas ta wiara będzie nieskuteczna. Apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, 6 wersecie nam wyraźnie mówi, że wiara to jest tylko i wyłącznie przez miłość skuteczna. Dlatego po przedstawieniu tego wstępu, czym ta miłość jest, że to jest najważniejsza sprawa w życiu chrześcijanina. W ogóle jest to sedno Ewangelii, które wypływa z tej Ewangelii, z tych wszystkich historii, które Pan Jezus za czasu swego życia nam opowiedział, ale nie tylko opowiedział, ale to, co czynił i robił, to postarajmy się na to Jego życie popatrzeć i zobaczyć, czy to uczucie miłości w Jego postępowaniu, w Jego życiu było realizowane. I czy ono się nakłada na ten 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Poprzez Jego życie i przypowieści przeanalizujmy ten 13 rozdział, który 4 werset zaczyna się tak. A miłość jest długocierpliwa. Miłość jest długocierpliwa. Użyte tu greckie słowo makrotimein oznacza cierpliwość z ludźmi, do ludzi. A więc miłość, jeżeli posiadamy w naszym sercu, to powinniśmy wykazywać się olbrzymią cierpliwością względem drugiego człowieka. Czy to bliskiego, czy to też dalekiego. Tego, którego dobrze znamy, czy też tego, którego może jeszcze mniej znamy. Powinniśmy, jeżeli widzimy nawet jego błędy, może upadki, czy pewnego rodzaju niezrozumienie, nieraz może i doktryn, to warto i miłość nas do tego zmusza, aby być cierpliwym i czekać, rozmawiać, stosować się w życiu, aż ten człowiek, też do siebie przede wszystkim mówię, potrafi się jak gdyby zrefleksować i na tego drugiego brata czekać. Najwspanialszy przykład miłości długocierpliwej to chyba jest zawarty w Ewangelii Świętego Łukasza w 15 rozdziale, w 21 wersecie. Nie będę go szeroko tutaj omawiał, bo niedawno na ten temat braciom tutaj służyłem, ale ta miłość długocierpliwa jest pokazana w miłości ojca do syna marnotrawnego. On chociaż pozwolił, żeby ten syn poszedł sobie gdzieś w daleki świat, wziął pół majątku, ale szybko, jak się okazuje, przetrwonił go, to jednak ten ojciec nie tracił nadziei. Ta miłość, która powodowała, że tak bardzo kochał go, to powodowała to, że najprawdopodobniej on może codziennie wychodził wieczorem tam na okraje swojego podwórza i patrzył tam daleko, czy ten syn, który niejako sprzeniewierzył wszystko, co mu w życiu dał, czy on powróci i go przyjmie. I ta cierpliwość się opłaciła. Widzimy, że kiedy ten człowiek się z młody zreflektował, kiedy już popadł w zupełne dno, a kiedy zobaczył i poszedł po rozum do głowy, że przecież każdy służący w domu jego ojca ma o wiele lepiej niż on, postanowił do tego ojca wrócić. Już o to braciom mówiłem. Zdaje się, na jednej wycieczce, żeśmy byli, chyba to właśnie w Petersburgu było, to taki piękny obraz wisiał, powrót syna marnotrawnego. I może na podstawie tego obrazu właśnie mówię, że ten ojciec wychodził i patrzył tam daleko, w ten daleki horyzont, czy ten jego syn, czy już wraca, czy nie wraca. A kiedy wrócił, to chociaż ten rozdar swoje serce. Mój ojcze, nie jestem godzien, abym zwał się synem twoim. Ja zrozumiałem, że źle w życiu popełniłem, że nie tak jak należy postępowałem. To ty mnie tylko za sługę teraz przyjmij. Ale ta długocierpliwa miłość tego ojca spowodowała to, że on otworzył swoje ramiona, przyjął go, przytulił, pierścień włożył, szatę nową i kazał olbrzymią wesele, ucztę wyprawić w domu swoim, bo mówi, że ten syn, który był umarł, który zginął, jednak ożył i teraz warto się z tego cieszyć i radować. Inną przypowieścią naszego Pana jest też piękna przypowieść o dłużnikach. I kiedy ją sobie czytamy, to myślę, że nasze serca też się otwierają, bo my względem Pana Boga, naszych bliskich i braci, jesteśmy też takimi ciągłymi dłużnikami. Jesteśmy coś tam Panu winni. Może nie coś, ale olbrzymią sumę w przenośni, to te nasze takie niedobre postępowanie, brak wiary, brak nieraz tej właśnie miłości powodowało to, że od Pana Boga niejako odchodzimy. I w tej przypowieści jest pokazana dwóch ludzi. Ten, który dużo był Panu swemu winny, ale kiedy prosił tego Pana swego, że mówi, miej cierpliwość względem mnie, a przyjdą takie lepsze czasy, mi się w życiu poprawi, że ja ci tobie to wszystko spłacę. To ten Pan, będąc pełen miłosierdzia i też tej długocierpliwości, to nie tylko mu darował te winy, ale wszystkie, nie czekał, ale darował mu, oddał to i mówi, rzeczywiście, będziesz może kiedy miał, to jakoś to uregulujesz. Ale ten człowiek, kiedy tylko wyszedł za róg, to spotkał swego bliźniego, który był odrobinkę mu winny, tam 100 groszy czy ile. Był to w zasadzie nic mu nie winien. Ale niepomny wielkiego miłosierdzia swego Pana, który mu przed chwilą wszystko darował, to chwycił tego, jak mówi Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 21 wersetu, to czytamy. Zaczął go dusić, trząchał go i mówi, oddaj, toś coś mi winien, albo jeżeli nie, to wrzucę cię do więzienia i nie wyjdziesz stamtąd, dopóki mi tego nie oddasz. Brak było w tym człowieku cierpliwości. Nie miał tej miłości długocierpliwej, aby dla tych nędznych 100 groszy jednak tego człowieka darować mu, czy nawet już nie darować, ale zaczekać, jak on go prosił, że poprawi mi się w życiu i będę w stanie ten dług tobie spłacić. I wrzucił go do więzienia. Kiedy Pan się o tym dowiedział, wtedy Pan okazał też swoją sprawiedliwość. Dlatego, bardzo drogie braterstwo, abyśmy często w życiu bardziej kierowali się tą miłością długocierpliwą, niż taką czystą sprawiedliwością. Bo jak już mówiłem, tylko ta nasze poświęcenie, nasza wiara może być skuteczna właśnie w naszych uczynkach pełnych miłości i takiego szacunku dla drugiego człowieka. Bo apostoł Paweł dalej mówi, że miłość jest długocierpliwa, ale w następnej kolejności miłość jest dobrotliwa. Czy my potrafimy zachować się jak nasz Pan? Czy takim postępowaniem, jakie zostało opisane w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale zdobył serce tej niewiasty, którą przed nią zburzony tłum przyprowadził, pełen oburzenia, że to odo prowadzą grzesznicę, jawno grzesznicę, która godna jest czego innego, jak tylko ukamienowania. Czytamy 8 rozdział od 4 wersetu. Rzekli mu, nauczycielu, tę niewiastę zastaną na samym uczynku cudzołóstwa. A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamienować, a ty co mówisz? A to mówiąc, kusili go, aby go mogli oskarżyć. A Jezus, schyliwszy się na dół, pisał palcem na ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósłszy się, rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kamieniem rzuci. A zaś się schyliwszy się na dół, pisał na ziemi. Co gdy oni usłyszeli, będąc od sumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatecznych, i tylko sam Jezus został, a ona niewiasta w pośrodku stojąca. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus też ich nie osądził. Nie powiedział, że jesteś taki i taki. Tylko mówi, wy w swoich sumieniach rozważcie to, skoro jesteście bez grzechu i ktoś do takiego wniosku dojdzie, to ja daję te prawo, aby pierwszy rzucił kamieniem. A podniósł się Jezus i żadnego nie widząc, tylko ono niewiastę rzekł, niewiasto, gdzie są oni, co na cię skarżyli? Żaden cię nie potępił? A ona rzekła, żaden, Panie. A Jezus jej rzekł, ani ja ciebie potępiam. Idź, a już więcej nie grzesz. Myślę, że wniosek jest jeden. Tam Pan na tym palcu, możemy sobie medytować, co on tam pisał. Ale kiedy tak się zastanawiałem, kiedy Andrzej Sobolewski mi podpowiedział takie proroctwo, że z Izajasza proroku, że tam na piasku wasze grzechy wypisane zostaną. I Pan Jezus pisał to, co w ich sercach widział, to w ich umysłach, a im sumienia zostawił wolne, żeby oni sami sobie odpowiedzieli, czy mogą kamieniem rzucić w to niewiastę, owszem, grzeszną, czy raczej okazać się dobrotliwym, serdecznym człowiekiem, dać szansę tej niewieście, aby odnowiła swoje życie, aby, tak jak Pan Jezus mówił, skoro oni cię nie potępili, to ja jestem też nie od tego, aby cię za jakoś grzeszno uważać. Ja ciebie też nie potępię, tylko idź i staraj się od dnia dzisiejszego żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi. Czy takie postępowanie naszego Pana zdobyło zaufanie i ufność tej niewiasty? Pan Jezus okazał tutaj olbrzymią miłość, miłość dobrotliwą, dobroć. To dobroć naszego Pana sprawiła, że w tak piękny sposób potraktował tą kobietę, która, jak mówi tradycja, ale i Pisma Święte też mówi, że ona też i przy krzyżu zawsze już przy Panu była wierną Jego wyznawczynią i swoje życie zdecydowanie poprawiła dzięki temu, że z dobrocią naszego Pana się spotkała. Ja myślę, że wiele rzeczy w naszym życiu też jest takich, które by trzeba było naprawić. Może nieraz kogoś znasz i zbeształ, ale jeżeli zastosujemy to, co Pan Jezus tutaj uczynił, to dobrocią, dobrotliwością więcej zrobimy, niżeli właśnie kłótnią i jakimś strofowaniem. Bo miłość jest dobrotliwa. Zdaje się, że to Napoleon powiedział naszym Panu, że on serca ludzkie chciał podbić bagnetami. Ale jeden człowiek właśnie swoją dobrocią, miłością sprawił to, że tak wielu ludzi na świecie umiłowało go i zostali do Boga przeprowadzeni. Tak, miłość jest dobrotliwa i to powinniśmy mieć, drogie braterstwo, w naszych umysłach i sercach i na co dzień, w każdym naszym życiu tą dobroć stosować, o której apostoł Paweł tak pięknie tam tutaj pisze, że miłość jest dobrotliwa. Ale dalej miłość jest nie zajrzy. Miłość nie zajrzy, czyli zajrzy to jest takie starożytne, które mówi miłość nie zazdrości. Barclay pisze tak. Mówi się, że wszyscy ludzie dzielą się na dwie klasy. Milionerów i tych, którzy chcieliby nimi zostać. Istnieją dwa rodzaje zazdrości. Pierwsza z nich pragnie posiąść to, co należy do innych ludzi. Tego rodzaju zazdrość jest bardzo częsta i bardzo trudno jej uniknąć. Ponieważ jest to rzeczą ludzką. Jak jeździmy syrenką, czy tam kiedyś żeśmy jeździli, a widzieliśmy kogoś, kto tam się przesuwał Mercedesem czy jakimś lepszym samochodem, to taki codzienny przykład, to zawsze człowiek ma coś w sobie, że chciałby swoje życie podnosić na wyższy poziom. Ale druga zazdrość, którą można wśród ludzi spotkać, to jest gorsza i polega ona na tym, że złym okiem patrzy się na innych ludzi tylko dlatego, że posiadają oni to, czego on nie ma. Taki człowiek nie tyle pragnie zdobyć pewne rzeczy, co raczej ubolewa nad tym, że inni je posiadają. Jest to samo dno takiej ludzkiej podłości. związku z tym Pismo Święte nam przed tym ostrzega. I to, co apostoł Paweł wyraźnie pisze, że miłość nie zajrzy, miłość nie zazdrości, bo wszędzie tam, gdzie zazdrość dopuścimy do swego serca, to zaraz za tym robią się problemy, kłopoty. I wiele takich przykładów mamy z Pisma Świętego. W związku z tym, jak mamy postępować? No, piękną radę daje apostoł Paweł w liście do Żydów w 13 rozdziale i 5 wersecie, kiedy pisze: przestawajcie na tym, co macie. To też trudno, bo się może do końca z tym zgodzić. Człowiek jest tak skonstruowany, ma swoje domy, rodziny i chciałby ciągle przez swoją pracę, uczciwą pracę, ten poziom życia podnosić na ten wyższy poziom. Zadbać o dzieci, o braci. I jest to takie usprawiedliwione. Apostoł Paweł też w innym miejscu mówi, że kto nie pracuje, to niech nie je. Albo kto nie ma dbałości o swoich, to gorszy jest, niżeli pogani. Ale w tym naszym codziennym życiu, jeżeli będziemy zazdrość dopuszczali do swego serca, to proszę braterstwo, to będą same kłopoty. Wystarczy jeden mały kamyczek, jeżeli nam przeciwnik wrzuci i będziemy o tym przemyśliwać, to z powodu tej zazdrości się nasze stosunki międzyludzkie popsują. Będziemy mieli kłopoty, nie będzie pełni społeczności. I Pan Jezus daje takie przykłady. Znów wrócę do Ewangelii Świętego Łukasza, 15 rozdział, już 28 werset. Końcówka tej cudnej historii, kiedy na początku już dzisiaj przytaczałem, że miłość jest długocierpliwa, to tam występuje jeszcze jeden niepozytywny bohater. Tym niepozytywnym bohaterem, o którym Pan Jezus wspomina, to jest ten starszy syn, który przeciwko ojcu nigdy nie wystąpił, który, jeżeli gdy młody poszedł w świat tam na hulaszczy tryb życia, to on całe życie przy ojcu pracował. Zdawało mu się, że przy tym ojcu jest całym sercem. A wtedy, kiedy okazało się, że ten młody syn wrócił, to nagle jego serce zapałało zazdrością. Zapałało zazdrością o co? O jedne, no, jest napisane, że tłuste ciele. Ale on z wymówką do ojca mówi: ojcze, ja zawsze przy tobie jestem, a ty nigdy nie zabiłeś onego tłustego cielątka, abym mógł się weselić i bawić z moimi przyjaciółmi. I wtedy ojciec mu mówi: synu, ty zawsze ze mną byłeś i jesteś, i ja to doceniam. Ale otwórz swoje serce i się raduj, i się ciesz. Nie zazdroś o to, że życie wyprawiliśmy tę ucztę, bo ten twój syn, brat młodszy, który owszem, zmarnotrawił, przechulał, ale ważniejszą rzeczą dla nas powinno być to, że on wrócił i jest teraz z nami, niż to, czy ja te ciele tłuste tobie dałem, czy nie dałem, bo przecież wszystko, co moje, to jest twoje. Bo jak gdyby swoją część syn młodszy już wcześniej wziął i poszedł w świat. A to wszystko zostało. Dlatego trzeba się radować i cieszyć, mówi Pismo Święte, i nacisk na to kładzie Pan Jezus, że ten syn, który niejako był dla nas już, jakby nie żył, poniósł śmierć, a jednak wrócił do naszej społeczności i razem z nami w tej chwili jest. To jest właśnie zazdrość. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale mamy opis historii, kiedy gospodarz najmował ludzi do pracy. Wyszedł z samego rana i tych najął i kazał im co? Zapłacić się umówili, że dam wam jeden grosz za całą dniówkę. Ale potem wyszedł tam o 11, wpłynił jeszcze jednej godzinie i tak prawie przez cały dzień zbierał tych robotników. Aż stało się tak, że wyszedł na sam koniec, prawie już kiedy fajrant, jak to się mówi, a jeszcze znalazł iluś tam, którzy tylko nie jedną godzinę pracowali, a jednak też dał im co? Zarobek jakby całej tej dniówki. I kiedy przyszło do wypłaty, to co się okazuje? Że serca ludzi są takie, że nieważne, że ja się z nim, z Panem zgodziłem na to, na ten grosz, na tą dniówkę, ale nagle się okazuje, że ten, kto o wiele krócej pracował ode mnie, to dostaje tyle samo, co ja. I zaczyna się jątrzenie, zaczyna się zazdrość. Przed tym właśnie Pismo Święte ostrzega. Przed tym ostrzega Pismo Święte i w wielu innych miejscach jeszcze pokazuje nam to. Zresztą Stary Testament, jak zobaczymy, wiele historii do Starego Testamentu, że wszędzie tam, gdzie ludzie dopuścili zazdrość do swego serca, to zaraz były tam tragedie. Były przestępstwa. I życie później się toczyło tak, że już trudno było je naprawić. Czy bracia Józefowi, czy w życiu Dawida, takie Saula i Dawida, kiedy popatrzymy. Dopuszczenie zazdrości do serca powoduje, że się od Pana Boga oddalamy i się odwracamy. Pan Jezus daje nam taką radę. Ja powiem, że to trudno. Nie wszystkie rady, które Pan Jezus nam daje, to tak od razu na pierwszy chcemy się z nim, z tym zgodzić. Ale Pismo Święte i życie chyba nas uczy tego, że warto brać do serca to, co Chrystus w swojej Ewangelii nam mówił. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 25 i 34 werset. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o żywot wasz, co byście jedli, albo co byście pili, a nie o ciało wasze, czym byście się odziewali, a zaś żywot nie jest zacniejszy niż pokarm, ciało niż odzienie. Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją, nie żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec wasz niebieski żywi je. I zali wy nie jesteście daleko zacniejsi nad nie? I któż z was, troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? A o odzienie wszędzie się troszczycie, przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną, nie pracują ani przędą. A ja powiadam wam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych. Jeśli tedy trawą polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, a zaś niedaleko więcej was, o małowierni, nie troszcie się wtedy, mówiąc, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo czym się będziemy przyodziewali, boć tego wszystkiego poganie szukają. Wiedź bowiem, Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Przecież nie troszcie się o jutrzejszy dzień, albowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień na swoim utrapieniu. I powiem, braterstwo, jak czytam te słowa i znów sam do siebie to biorę, to widzę, że jednak człowiek jest strasznie takiej małej tej wiary. W szczególności w czasach, kiedy teraz ten kryzys zaczyna dotykać, kiedy praca coraz bardziej staje się mniej opłacalna, ten horyzont perspektyw nie jest taki jakiś radosny, to dobrze być dobrym chrześcijaninem, jak się wszystko ma, jest wszystko okej, wszystko kręci. Ale jak musimy zdać sobie jakiś taki rachunek z tego, czego szukamy, czy się przyjmujemy, czy na przyszły miesiąc będziemy mieli dla ludzi na wypłatę, czy pracę będziemy mieli, czy się ten rynek załamie, czy się nie łamie, to ja powiem, bracie, to nie jest taka prosta rzecz tym chrześcijaninem być. Dlatego warto wracać. A wtedy w przypadkach takich, kiedy zaczyna czegoś tam brakować, coś się nie domyka, to właśnie to, przed czym ostrzegał apostoł Paweł i Pan Jezus, aby miłość nie była zazdrosna, nie zazdrościła dla drugiego człowieka, że może komuś się lepiej powodzi, komuś się lepiej układa. Modlę się o to i proszę, aby Pan Bóg mi taką wiarę dał, abym, chociaż nie ukrywam, że jest to strasznie trudne. Ma człowiek na głowie, nieraz i w nocy trzeba przemyśliwać, jak to się wszystko będzie układało. Ale to są słowa naszego Pana, abyśmy najpierw szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A to wszystko będzie nam przydane. Czy mamy taką wiarę i taką ufność, że całkowicie, tak jak mówi w innym miejscu apostoł Paweł, A wszystkie staranie wrzućmy to na barki Pana Boga, Pana Jezusa, a On nam będzie błogosławił. Modlę się o to, abym był takim człowiekiem, abym potrafił tak w tą przyszłość radośnie spoglądać, że bez względu na to, jak ten kryzys się będzie rozwijał, czy się rozwijał, czy nie rozwijał, to jednak, żebyśmy tą Ewangelią i tą miłością, tą społecznością braterską jedni do drugich byli. Nie byli zazdrośni, ale też i nie byli, jak pisze dalej apostoł Paweł, że miłość nie nadyma się, nie jest chełpliwa, nie jest rozpustna. Miłość się nie nadyma. Ja myślę, że taki wspaniały przykład, kiedy człowiek się nadymał, to jest zapisane w Ewangelii świętego Łukasza w 18 rozdziale i 10 wersecie. I Pan Jezus, kiedy głosił nam tę Ewangelię, to On tak naprawdę to wszystko z życia brał. On kiedy poszedł do świątyni i zobaczył wdowę, która tam grosik wrzucała, to widział, że w życiu tak jest. Że ten grosik tej wdowy, grosik to był ważniejszy niż ta sakwa, która tam o te dno skarbnicy zahuczało aż, którą wrzucił ten, którego stać było na bardzo, bardzo wiele. Ale kiedy wszedł do tej świątyni Pan Jezus, to mówi, że zauważył dwóch ludzi. Być może to, że znał serce i umysły, jak oni się modlą. A kiedy przyszedł do obiad do faryzeusza, to od razu poznał, o czym, co mu w głowie było. Ale był faryzeusz, człowiek, zdaje się sprawiedliwy, który stanął przed Panem Bogiem i się modlił tak. Może warto to odczytać, żebym troszeczkę tam nie zmienił. Łukasz 18, rozdział 10, werset. Dziękuję Ci, Panie Boże, że nie jestem jako ten grzeszny celnik. Wskazał palcem na drugiego człowieka. Chociaż tak naprawdę nie znał jego serca, tak jak znał Pan. Faryzeusz stanąwszy, tak się sam u siebie modlił. Dziękuję Tobie, Boże, że mnie jest jako inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczu swych do nieba, ale się bił w piersi swoje, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, żeć ten odszedł usprawiedliwionym do domu swego więcej, niżeli on. Ale powiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jest to przestroga dana nam przez Pana Jezusa, abyśmy raczej na siebie patrzyli, nie na drugich ludzi. I dlatego mówię to, co było w spotkaniu z niewiastą cudzołożdą. To Pan Jezus nikogo, ani tych faryzeuszów nie potępił, tylko wskazuje raczej na ludzkie sumienia, że każdy człowiek w sumieniu swoim powinien pewne sprawy i problemy rozpatrzyć. Często możemy złapać się w życiu na tym, że jesteśmy takimi chełpliwymi, trochę zarozumiałymi faryzeuszami, ale tak naprawdę to w sercu potrzebujemy takiej pokory i takiego rozdarcia serca, bym powiedział, jak właśnie ten celnik, który zdawał sobie sprawę ze swoich słabości, ze swoich grzechu, a to faryzeusz, to tak jak na początku apostoł Paweł pisze, choćby wynałożył na żywność ubogich cały majątek, tak jak mówi, daje dziesięcinę, daje tamto, nie jestem jako ludzie drapieżni. W pewnym sensie na pewno był człowiekiem w miarę pobożnym, to tak jak faryzeusze, a jednak Pan Bóg wolał patrzeć na te rozdarte serce tego celnika, który błagał Pana, aby przebaczył mu jego słabości i ułomności. Miłość nie jest chełpliwa i się nie nadyma. A wszczął się spór między nimi. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, gdzie Pan Jezus, ewangelista, opisuje nam sprawę, która dotyka i braci, apostołów dotknęła. Ta chełpliwość. ta chęć zajęcia wysokiego stanowiska, bo wszczął się spór między nimi, czytamy 24. O tym, kto z nich zdał być się większy. Ale on im rzekł, królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi moc mają, dobrodziejami nazywani bywają. Lecz wy nie tak, owszem, kto największy jest między wami, niech będzie jako najmniejszy, a kto jest wodzem, będzie jako ten, co służy. Bo któryś jest większy? Ten, co siedzi, czyli ten, co służy. I zale nie ten, co siedzi, ale ja jest w pośrodku was, jako ten, co służy. Pan Jezus bardzo szybko zauważył, że w sercach apostołów też było coś takiego, że chcieli być lepiej, dobre miejsca i stanowiska zajmować w tym Królestwie Chrystusowym. Oni żyli to nadzieją, że teraz za ich życia Pan Jezus naprawi Izraela. Przecież to tak wyraźnie powiedzieli, kiedy szli już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, on się z uczniami spotkał do Emaus. Kiedy go pytali, nie wiesz, co tu się stało? Że był człowiek, prorok wielki, który i cuda czynił i to. A teraz już trzeci dzień jako został ukrzyżowany, a myśmy mniemali, że on naprawi Izraela. Ale za tym myśmy mniemali, że on naprawi Izraela i szło to, co chciała matka synów Zebedeuszowych. Żeby, Panie, uczyń to, żeby jeden siedział po prawicy, a drugi po lewicy. Źle chciała? Dobrze chciała. Każdy dla swoich dzieci chce jak najlepiej. Ale tutaj Pismo Święte nam uczy. I to Pan Jezus wielokrotnie podkreślał, a też i tutaj apostoł Paweł w tej wspaniałym hymnie o miłości, że miłość nie jest chełpliwa, miłość się nie nadyma. Miłość nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy. To, myślę, jest też piękne przesłanie. Nie szukać swoich rzeczy. I znów jaka wielka trudność jest. To tak dobrze przeczytać słowa naszego Pana, ale tak naprawdę to z tego będziemy rozliczani, kiedy staniemy przed stolicą Chrystusową. Czy żeśmy nie szukali swoich rzeczy? W Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, a 28 do 30 wersetu czytamy tak. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają. Temu, który by cię uderzył w policzek, nastaw mój drugiego, a temu, choćby brał płaszcz i suknię niezbranie. A każdemu, który by cię prosił, daj, a temu, co twoje bierze, nie upominaj się. I co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im tak też czyńcie. Albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż łaskę macie. Albowiem grzesznicy toż właśnie czynią. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jakąż łaskę macie. Albowiem toż i grzesznicy czynią. A jeżeli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąż łaskę macie. Albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby za się je odebrali. Owszem, miłujcie nieprzyjacioły wasze. Czyńcie im dobrze. Pożyczajcie nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka zapłata. Albowiem on dobrotliwy jest przeciwnie wdzięcznym i złym. Przecież bądźcie miłosierni, jako i ojciec wasz miłosierny jest. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono. Dawajcie, a będzie wam dano miarę dobrą, natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą na łono wasze, albowiem tą miarą, jaką mierzycie, będzie wam co? Odmierzone. To nie moje słowa. Ktoś powiedział, że moje słowa. Nie, Pismo Święte to jest Pismo Święte. Ja mogę tylko je zacytować. A my tylko, znów powtarzam, w swoich sumieniach musimy każdy z nas się zastanowić i powiedzieć, czy potrafimy to, do czego nas Chrystus Pan wzywał, robić. Powiem, że ja nie do końca, może się staram. Ale tak wiele mi brakuje z tych rzeczy, za które będziemy rozliczani. To nie za to będziemy rozliczani, co, jak rozumiemy, czego nie rozumiemy, czego żeśmy nie widzieli, a się spodziewamy. Ale za to, co apostoł Paweł tutaj pisze i Pan Jezus nam mówi. Za to będziemy rozliczeni. Się może okazać, że kiedy staniemy przez stolicę Chrystusową, to możemy powiedzieć: Panie, Panie, kiedyśmy Cię widzieli głodnym, kiedy chłodnym, kiedyśmy Cię w więzieniu widzieli. A tak popatrzę nieraz wokół siebie i tam to u mnie na osiedlu, ile ludzi, ile biedy ludzie naprawdę mają. I czasami to aż człowiek rzeczywiście grzeszy, kiedy narzeka, bo mamy pod dostatkiem wszystkiego, pod dostatkiem. A czemuż widzisz źdło wokół brata twego, a belki, która jest wokół twoim, nie baczysz? Albo jako możesz rzecz bratu twemu: bracie, dopuść, iż wyjmę źdło, które jest w oku twoim, a sam belki, która jest w oku twoim, nie widzisz? Obłudniku, wyjmij pierwej belkę z oka twego, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdło, które jest wokół brata swego. Takie są nauki naszego Pana, które nam zostawił. I On tak to też czynił, nie tylko, że nam zostawił. Bo przecież już omawialiśmy Jego stosunek do tej grzesznej niewiasty. Albo stosunek naszego Pana, że do Piotra. Pan mógł szukać swoich rzeczy. Bo to były jakieś pewne rzeczy, kiedy Piotr, za którym Pan się modlił, ale który wskazywał palcem na innych braci swoich współwyznawców, apostołów, że choćby się oni, Panie, Ciebie zaparli, to ja z Tobą co? To na śmierć. I ten przykład Piotra znowu nam mówi, że żebyśmy w życiu nie mówili nigdy, nigdy. Żebyśmy zbyt szybko drugich braci nie sądzili, nie skazywali, nie osądzali. Ale tak jak to dzisiaj chcę jeszcze raz podkreślić, żeby każdy w swoim sumieniu sam siebie osądził i określił, jaki jest jego stosunek do braci, do Ewangelii. Bo przecież wystarczyła chwila, kiedy Piotr, którego wielka miłość do Pana pchała go na ten dziedziniec, gdzie do arcykapłana, gdzie był Pan sądzony, ale wystarczyło trzy pytania, że Ty z Nim byłeś. Ty razem w nim chodziłeś. Mowa twoja ciebie też zdradza. A ten bił się w piersi i mówił: nie znam tego człowieka. I Pan mógł szukać swego. Kiedy się potem spotkali po zmartwychwstaniu, tam na tym Morzem Tyberiackim czy Galilejskim, jak niektórzy nazywają, kiedy ten nieszczęśliwy Piotr pierwszy się też w falę rzucił, bo kochał tego swego mistrza. Ale życie go sponiewierało, pokazało, jakimi marnymi ludźmi my po prostu wszyscy tacy jesteśmy. Że chcemy, a nie wychodzi. To, co apostoł Paweł mówił, że nie to, co chce, to czyni. Ale Piotr spotkał się z tym, który o miłości głosił, a nie tylko głosił, ale ją czynił. Czynił do tego stopnia, że przecież tam na krzyżu zawisł, to jak mówi prorok Izajasz w 53 rozdziale swego proroctwa, kiedy Żydzi mniemali, że on jako nikczemnik tam poszedł na ten krzyż, został powieszony. Najzgardzejszy był, najpodlejszy z ludzi. Mąż boleści, a świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoją, najzgardzejszy, mówią, skądśmy go za nic mieli. Ale zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił, a myśmy mniemali, że jest zraniony i ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaź pokoju naszego jest na nim, a sinnością jego jesteśmy uzdrowieni. Bo wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy na drogą są obróciliśmy się, a Pan włożył na nieprawości wszystkich nas. Uciśniony jest, utrapiony, a nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był, i jako owca przed tymi, którzy go strzygą, on nie miał, a nie otworzył ust swoich. Taki był ten Pan, który głosił miłość, ale nie tylko głosił, ale ją czynił. W tym też jednym, trudno mi może mówić, że taki ten najpiękniejszy, czy ten najpiękniejszy rozdział, ale są niektóre rozdziały w Piśmie Świętym, całe Pismo Święte jest przepiękne i mocne. Ale są te takie miejsca, kiedy człowiek wzrusza się, kiedy łza się wokół kręci, ze względu na naszego Pana, jak był wielki, jak my mu nawet do małego palca nie dorastamy. Ale starajmy się, weźmy do serca to wszystko, każdy nas osobno, rozważmy w naszych sercach i sumieniach to, co Pan nauczał i czy nas tyczy, czy też nie tyczy. Ale czytamy 21, to jest jeden z tych pięknych rozdziałów, a 15 werset. A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie więcej, niżeli ci? Rzekł mu: tak jest, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paśże owieczki moje. Powtórę mu rzekł: Szymonie Jonaszowi, miłujesz mnie? Rzekł mu: tak jest, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: zaiste paść baranki moje. I rzekł mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że mu po trzecie rzekł: miłujesz. A odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty znasz, że cię miłuję. Rzekł: paśże owce moje. Bo Pan Bóg mi mówi, że ja się za tobą modliłem, aby wiara twoja co? Nie ustawała. Ale teraz, skoro zostałeś tak doświadczony przez życie, jak zrozumiałeś, jakie życie jest zdradliwe i ciężkie, jak nie warto mówić, że ja w życiu to nigdy, to teraz idź, pasz moje owce i baranki, bądź przykładem prawdziwego męża, brata, apostoła. I takim apostoł Piotr był, bo Pan się za nim modlił. Niedawno będąc w Niepołomicach, to tak mówiąc wykład też, jak czytam wszystkie listy apostoła Pawła, jak musiała wyglądać modlitwa tego człowieka, że ten mówił: się modlę za tym i za tamtym i za Epafrasem i tam za jakąś siostrą. Czy tylko tak pisał? Czy on rzeczywiście się modlił? Ja myślę, że tak jak Pan za Piotrem się modlił i apostoł Paweł też za braćmi się modlił. To też wypływa z miłości, z umiłowania do braterstwa. Żebyśmy my, proszę braterstwo, też potrafili za naszymi braćmi się modlić. Bo jeżeli w życiu będziemy te zasady miłości, że ona jest dobrotliwa, cierpliwa, niepodejrzliwa, serdeczna, to wtedy, kiedy przed stolicą Chrystusową staniemy, to możemy mieć pewność, że Pan powie, że gdy byłem w więzieniu, to żeście podali mnie, odwiedziliście mnie, kubek tej zimnej wody żeście mi podali. I dlatego teraz pamiętajmy, że podsumowując nasz ten temat, to tylko wypada wziąć sobie to każdy, co mówiłem, do serca, ja przede wszystkim sam do siebie, ale zakończyć tym 13 wersetem. A może wszystko nawet, nie tylko 13. Bo czas nie pozwala, ale nie, miłość jaka ona jeszcze jest. Nie jest porywcza do gniewu. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Miłość wszystko ukrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, te zniszczeją. Choć języki te ustaną, choć umiejętność wniweć się obróci. A teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. A te trzy rzeczy są ważne. Lecz największa z tego wszystkiego jest co? Jest miłość. Dlatego dałby Pan, abyśmy tę miłość potrafili w naszym życiu stosować. W codziennym, rodzinnym, zborowym, z sąsiadami, z ludźmi. A jeżeli takimi będziemy, to też będziemy też dobrymi wyznawcami Jezusa Chrystusa, czego bracia mi sobie życzę na tym końcu.